Nie wiem, czy ksiądz proboszcz tutaj jakoś nie przereklamował mnie, ale się okaże. Rzeczywiście w seminarium pracowałem przez 7 lat i to był taki czas, kiedy się spełniło moje prymicyjne hasło. Kiedyś, pamiętam, w seminarium, jeszcze jak byłem sam klerykiem, to nas ojciec duchowny ostrzegał, żeby bardzo rozsądnie wybierać sobie te kilka słów z Pisma Świętego, które się czyni swoim życiowym mottem i drukuje na prymicyjnym obrazku, bo Pan Bóg ma to do siebie, że te słowa się w życiu spełniają. Jakoś tak muszę powiedzieć, że do końca, znaczy w ogóle nie miałem świadomości, że to się tak może spełnić, bo ja sobie napisałem na obrazku prymicyjnym takie słowa, które Pan Jezus powiedział do świętego Piotra i zresztą w czasie ostatniej wieczerzy. Powiedział do niego: ty tam nawróciwszy się, i w ostatnie trzy było: umacniaj twych braci. Jak sobie napisałem: umacniaj twych braci, potem się okazało, że przez 7 lat moje duszpasterstwo to byli generalnie bracia, to znaczy klerycy w seminarium, chociaż dzięki współpracy z księdzem Darkiem to powołaliśmy też duszpasterstwo przy katedrze i tam już byli nie tylko młodzi mężczyźni. Ta praca seminaryjna, ona mnie wiele rzeczy nauczyła, ale też stawiała różne wymagania i może nie chciałbym tutaj o tej pracy mówić, bo to mógłby być temat może na jakieś wspomnienia, ale to jeszcze muszę przefiltrować, więc jeszcze z mojej pamięci muszę trochę szczegółów ulecieć, żebym może jak zacznę spisywać na starość, to wtedy już mi nikt żadnego procesu nie zrobi. A tak jakbym tak zbyt dokładnie wspominał, co tam w tym seminarium się wydarzało, to niektórzy mogliby się poczuć dotknięci, którzy byliby bohaterami tych wspomnień. To byłoby tak tytułem wstępu. Otóż gdybyśmy jeszcze przez chwilę tak pozostali w tym klimacie mojej byłej seminaryjnej pracy, to jakimś zadaniem przełożonych było to, żeby tych młodych mężczyzn, chłopaków przychodzących jednak w znacznej części, wciąż więcej niż w połowie, prosto po maturze w wieku lat 19, no więc żeby tych młodych ludzi jakoś uformować i doprowadzić do dojrzałości. To jest generalnie takie zadanie formacyjne, żeby przez tych 6 lat tak tego człowieka uformować, żeby był dojrzały we wszystkich wymiarach życia. No oczywiście każdy przychodzący do seminarium jest pełnoletni, ale dobrze wiemy, że dzisiaj się ten wiek też dojrzałości bardzo przesuwa, czy dojścia do dojrzałości. To widać także po tym, że te życiowe decyzje podejmuje się coraz później. To dotyczy zarówno małżeństw, jak i właśnie wstąpienia do seminariów albo do zakonów. Ten wiek się wciąż przesuwa, podwyższa, chociaż wcale nie znaczy to, że jak są ludzie wiekiem zaawansowani, to są bardzo dojrzali. To trzeba by ten mit tak od razu odsunąć na bok, ale w Stanach Zjednoczonych 40 lat temu prowadzono badania na zakonnikach i zakonnicach na temat ludzkiej dojrzałości czy dojrzałych postaw życiowych u nich. I te badania wypadły dosyć przygnębiająco, ponieważ okazało się z tych badań, że prawdziwie dojrzała grupa to było między 10 a 15% tejże populacji. Potem była więcej niż połowa, między 60 a 70% to byli ludzie w różnym wymiarze niedojrzali. I ostatnia ćwiartka, od 20 do 25% to byli ludzie z różnymi schorzeniami psychicznymi. To nie są pokrzepiające badania, ale myślę, że one obrazowały wtedy, 40 lat temu, ten wycinek społeczeństwa, którym były osoby konsekrowane w Stanach, ale to jest jakiś też obraz całego naszego społeczeństwa. Ktoś nawet napisał książkę pod tytułem Niedojrzałość, choroba naszych czasów. To znaczy, że ludzie przyjmują pewien styl życia, który uznają za własny, za właściwy, który cechuje się właśnie niedojrzałością. I uznają to za normę. znaczy, że nie ma się co przejmować, nie ma co przyjmować na siebie niepotrzebnej, zdaniem znacznej części społeczeństwa, odpowiedzialności, że nie ma się co przejmować żadnymi zasadami, nie tylko moralnymi, ale w ogóle. No i to wszystko składa się na jakąś niedojrzałość. Mówi się o tym, że zwłaszcza mężczyzn dotyka taki syndrom Piotrusia Pana, znaczy chłopca, który tak naprawdę nie chce być dorosłym, bo wie, że jak będzie, jak dorośnie, to straci swoje nadzwyczajne możliwości. Tam chodziło o możliwość latania, ale to też oznacza możliwość takiej nieustannej zmiany. Piotruś Pan, chłopczyk, który może nieustannie zmieniać kręgi swoich znajomych, zainteresowań, obowiązków, no wszystkiego generalnie. Życie w nieustannej zmianie to życie do dojrzałości jakoś nie prowadzi. I o tym syndromie Piotrusia Pana tu już też napisano dzisiaj całe tomy. To można by sobie tak dalej tutaj dywagować, ale ja chciałbym, żebyśmy tutaj się zatrzymali nad tym, co to znaczy być dojrzałym w wierze. Tak zresztą też ksiądz Darek sugerował, żebyśmy może poszukali tego wspólnie, co to znaczy być dojrzałym w wierze. Jak sobie szukałem różnych inspiracji do tego tutaj przemówienia do panów, to znalazłem takie przemówienie Benedykta XVI do rzymskich księży. Ono tam gdzieś było wygłoszone, może z 10, chyba w 2007 właśnie roku. I tam Benedykt XVI mówił o niedojrzałości w wierze. To był może jakiś nie główny temat jego wystąpienia, ale mówił o tym, co to znaczy najpierw być niedojrzałym w wierze. I myślę, że to nam może też mocno pomóc w tym, żebyśmy poszukali tego, co to by znaczyło być dojrzałym w wierze. Że Benedykt XVI mówił tak, że niedojrzały to jest ten wierzący, który pozwala się unosić na falach świata i nie jest w stanie jako dorosły kompetentnie i z głębokim przekonaniem wyłożyć filozofii wiary, jej wielkiej mądrości, jej racjonalności, by otworzyć również oczy innych, otworzyć ich oczy na to, co jest prawdziwe i piękne w świecie. Czyli niedojrzałość wierzy miałaby polegać na tym, że człowiek co prawda ma jakąś wiarę, w Pana Boga jakoś tam wierzy, się do, nawet i do Kościoła przyznaje, ale jednocześnie te jego deklaracje o wierze albo to poczucie przynależności także do wspólnoty Kościoła są na tyle słabe, na tyle niestabilne, na tyle płytkie ostatecznie, że właściwie ten człowiek nie jest w stanie do tej wiary nikogo doprowadzić. Ktoś usiłował też, ale nie wiem co prawda jak, na ile te badania były poważne, ale ktoś tam gdzieś napisał, że 90% ludzi w ogóle nigdy nikogo nie przekonało do wiary. To znaczy, że w świetle tego, co Benedykt mówił, to 90% chrześcijan byłoby niedojrzałych. To mogłoby być trochę pesymistyczne, może zbyt pesymistyczne, nie chciałbym panów tak nastroić bardzo jakoś negatywnie. Ale myślę, że no jeżeli wiara dojrzała, to ma być też wiara, która dzieli się tym skarbem wiary, która ten skarb przekazuje. To rzeczywiście by się można pytać, czy to nie jest jakaś słuszna intuicja, że 90% z nas nikogo do wiary nie przekonało. I to dotyczy oczywiście wszystkich stanów, zarówno duchownych, myślę, jak i świeckich. Dojrzałość. Wszyscy przyjęliśmy sakrament, który jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Teraz akurat tydzień temu młodzież z mojej parafii do bierzmowania przystępowała i tam, jak wiecie panowie, jest ten dialog między biskupem a proboszczem. To zawsze trochę w nas proboszczach chyba takiej gęsiej skórki powoduje, bo człowiek musi tam jednak zaświadczyć, że ta młodzież się przygotowała właściwie do bierzmowania. Kto tam w nich siedzi i wie, co tak naprawdę nimi kieruje. Ja miałem dużo zaufania do młodzieży, jak zostawałem proboszczem. Także w tej kwestii, jak mi oni mówili na spotkaniach przed bierzmowaniem, że nie przestaną chodzić do kościoła. bierzmowaniu. No ale już mnie trochę życie też nauczyło tego, że może tych deklaracji trzeba słuchać troszeczkę tak przesiewając to, co ta młodzież deklaruje, bo te deklaracje niestety nie zawsze są szczere, a nawet jak są szczere, to często są niepoparte jakąś wytrwałością i stałością i to potem różnie bywa. Ale ten dialog między biskupem a proboszczem, to on prowadzi do tego, że biskup pyta się w końcu, zanim najpierw powiedział proboszcza, czy ta młodzież jest przygotowana, a potem mówi do tej młodzieży, która ma ten znak sakramentalny osiągnięcia dojrzałości w wierze przyjąć. Mówi, droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tutaj kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie, czego się spodziewacie. No właśnie, bo dojrzały człowiek, przychodząc do Pana Boga, także przystępując do sakramentu, powinien wiedzieć, czego się spodziewa, czego oczekuje. Powinien mieć te oczekiwania sprecyzowane. No, dojrzały nie mógłby iść do tego sakramentu, dlatego że są jakieś zewnętrzne czynniki nacisku, rodzice, dziadkowie albo otoczenie, albo święty spokój na przyszłość, tylko no, powinien iść z jakimiś przekonaniami co do tego, czego chce tak naprawdę, przystępując do tego sakramentu. I w przypadku bierzmowania właśnie młodzież ma teraz odpowiedzieć. I tam liturgia przewiduje tę odpowiedź. Myślę, że też wyrazem dojrzałości jest to, jak się potrafi zmieścić w tych formułach liturgicznych. To z tym też czasem różnie w Kościele bywa i niektórzy mają dużą dowolność podchodzenia do tych formuł wydrukowanych w księgach liturgii. Ale tam tej młodzieży księga rytuał bierzmowania każe powiedzieć, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Ta liturgia bierzmowania więc mówiłaby o właściwie dwóch kryteriach, wobec których, czy przy zastosowaniu których można by oceniać dojrzałość w wierze. Pierwszy to jest mężne wyznawanie wiary, a drugie postępowanie zgodnie z zasadami tej wiary. Dojrzałość w wierze, to znaczy jej najpierw świadomość, znajomość. Prowadzimy w diecezji, i to jest bardzo promowane, kwestie katechezy dorosłych, to znaczy jakiegoś budzenia na nowo dorosłych do wiary, uświadamiania, otwierania ludzi, zwłaszcza w tej sferze intelektualnej, na pogłębienie wiary. Bo mamy wielu ludzi, którzy może są emocjonalnie zaangażowani, którzy przychodzą się modlić, ale jak przychodzi do tego, żeby tam wiarę jakoś wyrazić, żeby tę wiarę przekazać, to z tym mają problemy. I więc ta dojrzałość w wierze najpierw byłaby zdawaniem sobie sprawy z tego, w co tak naprawdę wierzymy. Tutaj święty Tomasz z Akwinu, to wielki intelekt chrześcijaństwa średniowiecza, mówił o tym, że im bardziej jakaś rzecz jest niezbędna, tym bardziej musi być zachowany porządek rozumu. Znaczy, że im bardziej chcemy wiarą żyć, im bardziej ona ma stać się jakąś główną, centralną osią naszego życia, tym bardziej potrzeba tego racjonalnego uzasadnienia dla wiary. Tym bardziej trzeba najpierw jej gruntownego poznania. Ale potem dojrzałość w wierze, to znaczy postępowanie według jej zasad. Tutaj można by oczywiście pewno bardzo tak powierzchu na to spojrzeć. To znaczy, że postępowanie zgodnie z zasadami wiary, czyli przestrzeganie dziesięciorga przykazań. No ale wtedy by się okazało, że tak naprawdę wszyscy ci, którzy mają problemy z zachowaniem dziesięciorga przykazań od pierwszego do dziesiątego, no musieliby zostać zakwalifikowani jako niedojrzali w wierze. To wydaje się byłoby zbyt krzywdzące dla ogółu, znaczy dla każdego z nas, no bo bracia drodzy, kto z nas naprawdę każdego dnia przestrzega tych przykazań od pierwszego do dziesiątego w całości. To inaczej, gdyby tak było, że ich przestrzegamy, nie musielibyśmy chodzić do spowiedzi świętej, a wszyscy chodzimy. Więc bym był przeciwny temu, żeby teraz powiedzieć, że niedojrzałość w wierze to jest tożsama z popełnianiem grzechów. To raczej byśmy może tak tego tak bym tego nie widział. Co więc oznaczałoby to postępowanie zgodnie z zasadami wiary? Pierwszym, co by było ważne odnośnie postępowania zgodnie z zasadami wiary, to byłoby to, by wiarę wyznawać we wspólnocie Kościoła. Ponieważ wiara, chociaż jest osobistym aktem, ale to wszyscy dobrze wiemy, że nie jest kwestią indywidualną, nie jest kwestią moją. Wiara to nie są moje przekonania. Gdyby tak było, że wiara tylko stanowi zespół moich prywatnych przekonań, no to wtedy oczywiście wiara nasza, każdego z nas różni się od siebie i trzeba by się pytać, co to w ogóle ta wiara mogłaby oznaczać. Wiara, którą wyznajemy, nie jest naszą prywatną wiarą, jest wiarą Kościoła. I my przyjmujemy wiarę Kościoła i staramy się tę wiarę tak jakoś głęboko przyjąć, tak zinterioryzować, żeby rzeczywiście ta wiara stanowiła oś naszego życia. Nie wiara tylko rozumiana jako właśnie moje przekonania albo jeszcze słabiej moje odczucia. Postępowanie zgodnie z zasadami wiary, to znaczy świadomość przynależności do Kościoła, zaangażowanie we wspólnocie Kościoła, to oznaczałoby wiarę dojrzałą. Kto by unikał wspólnoty Kościoła, kto by sobie zaczynał wybierać, w to wierzę, w tamto nie wierzę, do tego się przyznaję, tamto odrzucam, no to tutaj można by mówić o tym, że ta wiara jest niedojrzała. Szukałem w Piśmie Świętym tego, co byśmy mogli gdzieś tak odnaleźć, takie wzorce wiary dojrzałej. Tej niedojrzałej to tam można znaleźć w miarę dużo, ale wzorzec wiary dojrzałej. Najpierw co do tej niedojrzałej, to można mówić różne, ale takim największym przykładem byłby początek 25 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Niestety nie dotyczy ten fragment, to znaczy wprost nie dotyczy mężczyzn, bo jest to przypowieść o pannach. Ale ta przypowieść o 10 pannach, ona pokazuje zarówno, na czym polega wiara dojrzała, jak i to, na czym polega wiara niedojrzała. Chrystus mówił: wówczas Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach, a gdy Pan Młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: Pan Młody nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybył Pan Młody. Te, które były przygotowane, weszły z Nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zapewniam was, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Myślę, że jedną z interpretacji tej przypowieści mogłaby, jedna z interpretacji tej przypowieści mogła być właśnie w takim kierunku dojrzałości i niedojrzałości w wierze. Te panny głupie, nazwane tutaj według Biblii Paulistów tak bardzo wprost, no to są właśnie ci wszyscy niedojrzali w wierze, którzy wybierają sobie jedne elementy, a drugie nie, albo żyją wiarą tylko od czasu do czasu. To nie można powiedzieć, że niedojrzały w wierze to jest ten, kto jej nie ma. Nie, nie, to wiarę ma, tylko nie taką, jaką by można się po nim spodziewać, tylko nie taką, jaką objawienie Boże zapisane w Piśmie Świętym nam rysuje jako tę wiarę docelową. Panny coś tam miały dużo dobrej woli, miały jakiś tam zapał, ale niestety zabrakło czegoś istotnego w tej ich postawie, także nie były przygotowane na spotkanie z Panem. Ta przypowieść mogłaby być też przestrogą przed takim pozostawaniem świadomym w niedojrzałości w wierze. To znaczy takim właśnie lekkim jej traktowaniem. A te dojrzałe panny, te rozsądne z przypowieści, te mają wiarę integralną. Te mają wiarę taką, jaką wyznaje Kościół, te mają wiarę taką, jaką nam Pan Bóg w swoim objawieniu przedstawił, żebyśmy starali się ją w sobie budować. Zaopatrzone, przygotowane, tak jak należy, usposobione do tego, aby spotkać przychodzącego Pana. Można byłoby w listach Pawłowych wskazać wiele takich momentów, które w ogóle w listach apostolskich, które określają dojrzałość wiary, które mówią, jakie byłyby te komponenty, składniki wiary dojrzałej. Można by na przykład czytać w tym kontekście ten znany wszystkim hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian. On by mówił trochę, co to by znaczyło wiara dojrzała. Dojrzała nasza relacja z Bogiem. Można by tak czytać listy świętego Jana razem z tym, z tą przestrogą, z tym wezwaniem: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Co nasz arcybiskup jubilat 25-letni z najbliższej soboty sobie wziął za swoje zawołanie: biskupie, czynem i prawdą. To byłoby też jakieś coś takie w kierunku doprecyzowania tego, co to znaczy być dojrzałym w wierze. Można by popatrzeć na kazanie na górze i 8 błogosławieństw jako także taki obraz człowieka w wierze dojrzałego. Znaczy nieulegającego zewnętrznym wpływom, nie poddającego się nastrojom. Chociaż czasem te nastroje nam także w wierzeniu pomagają. Oczywiście one są także, emocje są jakoś ważne i nie można ich odrzucić, ale nie na emocjach polega wiara, bo one stygną, one się gdzieś kończą, one nie są niczym trwałym. Potrzeba właśnie czegoś silniejszego. Można by znaleźć wiele takich fragmentów Słowa Bożego, które by nas jeszcze bardziej nam pokazały kierunki tej dojrzałości. Jest, myślę, taki człowiek w Starym Testamencie, który mógłby być ukazany jako wzór dojrzałości. To znaczy Uriasz, żołnierz w wojsku Dawida, walczący na wojnie w imię Boże, rzecz jasna, bo w tym starożytnym Izraelu tam kwestia religii i kwestia państwa były ze sobą tożsame. Kiedy król toczył wojny, to była wojna w imię Boże, więc pójście na tę wojnę było także spełnieniem swojego religijnego obowiązku. Nie było rozdzielenia tych płaszczyzn w ogóle. Król był pomazańcem Bożym i wszystko, co postanowił, to traktowane było jednak jako wola Boża. No i tenże Uriasz idzie na wojnę, ale król, który pozostaje w domu, niestety uwodzi mu w tym czasie żonę. Usiłuje potem, znamy tę historię Dawida, który usiłuje potem gdzieś ukryć swoje złe życie, sprowadza Uriasza z frontu. Każe mu iść do domu, żeby się sprawa nie wydała, że teraz Batrzeba nosi pod sercem poczęte życie, które nie jest za sprawą Uriasza. I ten Uriasz jest doskonały przykład właśnie takiej stałości. Postanowił, miał iść na wojnę, wykonywał swoje obowiązki. Tam zostawił wszystkich tych, którzy razem z nim walczyli. Na rozkaz króla wraca do stolicy. Na rozkaz króla idzie do domu, ale do niego nie wchodzi. To prawo Boże zakazuje mi wejść do domu. Śpi na progu. Król go przekonuje, żeby jednak się dał namówić. Ale Uriasz jest w tym zupełnie stały i mówi: nie, nie. To nie jest czas na wszystko, co związane z pobytem w domu. To jest czas wojny, walki. Mam swoje zadania. No, w wyniku tego Dawid skazuje go na śmierć, posyła go z powrotem do walczących oddziałów, każe go wystawić w walce tak, żeby nie uniknął ciosów nieprzyjacielskich i Uriasz ginie. Ale to jest taki człowiek, który pokazuje dojrzałość. Niezależnie od wpływów, niezależnie od władzy, niezależnie od może nawet własnych pragnień, bo przecież tęsknił zapewne za żoną, domem i wszystkim, co z tym związane, a jednak ma swoje zadania, które ma do wypełnienia i wiernie siedzi tam na tym progu, potem wraca na wojnę, niezależnie od tego, że będzie musiał za to położyć głowę, że po prostu odda życie. Kiedy szukamy takiego wzoru dojrzałego człowieka, dojrzałego mężczyzny w Słowie Bożym, no to rzecz jasna jest jeszcze najważniejszy bohater Słowa Bożego, Jezus Chrystus, który był doskonałym człowiekiem, który będąc człowiekiem i jednocześnie będąc Bogiem, przyszedł tutaj jako doskonały człowiek, jako najlepsza wersja człowieczeństwa, jako także najlepsza wersja mężczyzny. I obserwując zachowanie Chrystusa, obserwując Jego wierność powołaniu, Jego duchowe zmagania, Jego wierność ludziom, Jego wrażliwość na ludzką biedę, na ludzką słabość, ale jednocześnie pewną jednoznaczność, jednocześnie Jego także taką siłę charakteru, siłę osobowości, która nawet Jego przeciwników gdzieś tam zbijała z tropu, to patrząc na Chrystusa, doskonałego człowieka, mamy także oczywiście wzór w nim dojrzałego mężczyzny, dojrzałego w wierze i w ogóle dojrzałego. To tak tytułem wprowadzenia z mojej strony.